Pora na kolejną opowieść profesora Andrzeja Janusza Itisa, wytrawnego gdańskologa. Dzisiaj o miejscu, o budynku, który przyznaję jest mi szczególnie bliski i uważam go za wyjątkowo urodziwy.
No, Gdańsk ma sporo zabytków techniki, często niedocenianych, ale wielki młyn to jest zabytek naprawdę niezwykły i warto jego historię prześledzić. Kiedy powstał? No w 1355 roku istniał już tak zwany nowy kanał Raduni, czyli ten, który do dzisiaj jest na Starym Mieście. I można z pewnością stwierdzić, że Wielki Młyn mniej więcej wtedy powstał. Najpóźniej w roku 1360.
Bo tu jesteśmy na obszarze Starego Miasta.
Tak jest. Zresztą kanał Raduni między innymi przekopano po to, żeby napędzał młyn i już w dokumencie nadającym chełmińskie prawa miejskie 1342-43 już jest mowa o działce pod młyn, którą krzyżacy zastrzegają sobie, bo to był na początku młyn krzyżacki. Młyn od razu był największy w ówczesnym państwie krzyżackim. Miał 12 kół wodnych wtedy, a drugi po nim w Trzewie miał 9 kół, inne miały jeszcze mniej. W ogóle założenie było takie, że kanał Raduni rozdzielono na dwa ramiona, które opływają wyspę, na której stanął młyn. Wyspa zresztą nazywana była tarczą ze względu na swój kształt. Po obu stronach, jeżeli miał 12 kół, to 6 kół było z jednej strony, 6 kół z drugiej strony. Jeszcze w XIV wieku spłonął, dzisiaj uważa się, że to było w 1381 roku, po czym został powiększony. Do dzisiaj widać w ścianach, że w stronę kościoła świętej Katarzyny dobudowano tę część z tym wielkim piecem piekarskim i kominem. Natomiast nie dodano jeszcze kół. To też jest niespodzianką dla wielu, dla mnie też było niespodzianką. Mianowicie dopiero w czasach polskich rozbudowano go do 18 kół wodnych za czasów Kazimierza Jagiellończyka. W 1471 roku, z tego czasu pochodzi ordynacja, czyli taki regulamin młyna, i tam jest mowa o 9 szlifierzach kamieni, bo kamienie młyńskie trzeba odpowiednio ostrzyć. Tam są takie rowki, których ostre brzegi tną ziarna, bo one nie są zgniatane, jak to się na pierwszy rzut oka wydaje, tylko są cięte na kawałki drobniejsze. I po jednym szlifierzu na dwa takie zestawy kół, a każdy zestaw kół był napędzany od jednego koła wodnego, więc gdyby było jeszcze nadal 12 kół wodnych, to tylko 6 ich byłoby potrzeba, a było ich 9, więc w 1471 miał już na pewno 18 kół. I tak zostało do końca. Czy to był największy młyn, jak twierdzimy? Szukałem i znalazłem tylko jeden równie wielki w Norymberdze. Starszy, bo już w 1330 którymś roku był zbudowany.
Czyli 20 parę lat starszy.
Ale wkrótce potem, w XVI wieku, niedługo potem, zmniejszono tam liczbę kół do 8. Aha. Czyli przestał być równy naszemu, stał się mniejszy. Natomiast wszystkie inne były mniejsze. W całej Polsce dzisiejszej młyn największy poza Gdańskiem miał Wrocław. On miał 7 kół wodnych. Także w Polsce poza Gdańskiem, jak jakiś młyn miał 6 kół, to uważano, że jest bardzo wielki. Także był największy niewątpliwie w Europie średniowiecznej. I jak to wyglądało? Ta woda rozdzielana była w tych ramionach po bokach młyna, wpływała ze stawu nad młynem w takie koryta długości prawie 40 metrów, bo budynek ma 41 metrów na 26 na 26. To jest naprawdę wielki budynek. I w tych korytach nad kołami wodnymi były takie zasuwy, które z okna młyna albo z takiego parapetu można było drągiem przesuwać, puszczając wodę na określone koło. Woda padała z góry, były to więc koła nasiębierne. One mają większą sprawność, dlatego że dochodzi energia potencjalna, woda spada z góry. Natomiast w kole podsiębiernym woda, no tylko prąd wody obraca to koło. Także był to młyn naprawdę najwyższej kategorii. Jaką miał funkcję? Przede wszystkim, to też może być niespodzianką, najwięcej meł słodu. Na piwo, tak.
Ładne.
Piwosze wtedy bardzo się musieli cieszyć. No, na przykład w XVII wieku tego słodu mielono do 14 tysięcy ton rocznie, żyta 5400 ton i pszenicy do 1500 ton. No tak. Oczywiście produkowano w ten sposób również mąkę. Gdańsk miał różne inne młyny, było ich w sumie ponad 20, ale służyły różnym celom. Nie wszystkie służyły do produkcji mąki i produkcja pozostałych młynów, przemiał pozostałych młynów nie przekraczał 1200 ton, a tu samej pszenicy 1500, żyta 5400, a słodu do 14 tysięcy, więc już tutaj widać. Poza tym przynosił ogromne dochody. Już Władysław Jagiełło podarował go miasto, ale potem, jak wiadomo, Gdańsk nadal trzymali krzyżacy, więc to upadło. Natomiast Kazimierz Jagiellończyk powtórzył to, także młyn pracował dla miasta, pracował przez całą dobę i opowiadano o nim, że przynosił jednego dukata dochodu za każdą godzinę w dzień czy w nocy. Pozwoliłem sobie to sprawdzić i na przykład w roku 1616 zarobił ponad 40 tysięcy grzywien i według ówczesnego kursu to oznaczało prawie 11 tysięcy dukatów.
No to
jeżeli to podzielimy na liczbę godzin, to okazuje się, że 1,25 dukata na godzinę wypada.
Rozumiem, że dukat miał
złoty dukat,
czyli dużo można było za takiego dukata kupić.
No oczywiście, to była złota moneta. Dukat miał wtedy 3,75 grzywny. Także dochód ten szedł w całości dla miasta. W następnych latach ten dochód był jeszcze większy. No dopiero, prawda, rozbiory, czasy napoleońskie to zmieniły. Właściciel w 1836 roku, Jakub Witt się nazywał. On właściwie był dzierżawcą, bo on nadal należał do miasta. Próbował wprowadzić unowocześnienie. Mianowicie sprowadził jakieś amerykańskie maszyny, które tam, transportery do worków z mąką i tak dalej. Ale jeszcze w 1880 roku miał koła wodne, ogromne, prawie 6 metrów średnicy po obu stronach, które razem wydawały, jak to określił konserwator zamku malborskiego, hucząca, a przecież łagodna praca 18 kół wytwarza nieco przytłumiony, ale raczej przyjemne ogłuszenie. Czyli no dosyć to było jednak głośno. On to podziwiał. Wkrótce potem nowi właściciele wprowadzili turbiny wodne, prawdopodobnie turbiny Peltona, ale oczywiście znowu twierdzenia niektórych przewodnikach, jakoby teraz napęd był elektryczny, są absolutnym nieprawdą. To były turbiny wodne, które napędzały dalej młyn i młyn produkował jeszcze przed wojną 200 ton mąki dziennie. No, dzisiaj mamy już większy młyn na Ostrowie, ale jeszcze nie tak dawno było to więcej niż produkcja wszystkich młynów województwa naszego razem wziętych. Także
nie
ten stary młyn jeszcze przed wojną działał pełną mocą.
Jeszcze był tak
mocą.
A wiadomo, ile osób pracowało w takim wielkim...
Kilkadziesiąt osób tam pracowało.
Czyli to był pracodawca naprawdę poważny.
Tak, więc na przykład były bardzo ciekawe nazwy, bo to było w ogóle samowystarczalne gospodarstwo i pracowali werkmistrz, czyli kierownik, młynarze, kamieniarze, śluzowi, wagowi, czeladnicy, poborca daniny, na tarczy siedział, nazwał się tarczowy,
tak jest.
Pisarz, przewiewacz zboża, zamiatacz mąki, dziewka od świn i kucharka. Dlatego, że również świnie hodowano. No warto tu powiedzieć, że młynarza nocnego nazwano przeorem, a pomocników wikarymi. Poza tym na tej wyspie było to gospodarstwo. Do dzisiaj jest odbudowany spichlerzyk, zwany z około 1400 roku, zwany Domem Ziarna. Po wojnie przez pomyłkę uznano to za mały młyn. To nigdy nie był młyn, ten tak zwany mały młyn. To był spichlerz paszy ziarna. Dom werkmistrza jest odbudowany w takiej niedokładnej postaci. Tam jest obecnie kiosk z gazetami. No, była tam dalej brama, przez którą na tę dalszą wschodnią część wyspy można było wchodzić. Natomiast na zewnątrz, już w stronę ulicy Bednarskiej Wodopoju, tam stał jeszcze w XIX wieku młyn konny, jeden z sześciu, jakie były w Gdańsku. Kiedy wróg na przykład odcinał Radunię albo kiedy ją puszczono, wtedy młyn nie działał. Wielki młyn i inne nie działały.
Czyli konne
wtedy
przejmowały.
Wtedy uruchamiano młyn koński, żeby jednak mąkę dostarczać miastu. No, młyn po wojnie, po odbudowie służył celom handlowym. No niestety w tej chwili to zanika. Uważam, że najwłaściwszą funkcją byłoby Muzeum Techniki z odtworzonymi kołami przynajmniej z jednej strony i z pokazami, jak ten młyn pracował. Można by, to jest tak ogromna budowla, można byłoby tam pokazać dużo więcej rzeczy z dziejów techniki w Gdańsku, w Polsce i w ogóle w Europie.
Profesor Andrzej Januszajtis, bardzo dziękuję za piękną opowieść o wielkim młynie. Bardzo to było ciekawe, bardzo.